ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Cieślak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
W studiu Radia Rodzina gościmy księdza Marcina i kontynuujemy nasz temat dekalogu. Nie pożądaj żony bliźniego twego. Przykazanie 9, o nim dzisiaj chcemy rozmawiać. Pożądliwość ciała, czy pożądanie, o tym mówi 9 przykazanie, czy tego zakazuje 9 przykazanie. Jak katechizm określa pożądanie?
Może najpierw spróbujmy popatrzeć na fragmenty Pisma Świętego, które przy okazji interpretacji 9 przykazania przytacza katechizm Kościoła katolickiego. Pierwszy fragment pochodzi z Księgi Wyjścia, 20 rozdział, 17 werset i brzmi on w ten sposób. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. I chcąc, nie chcąc, gdybyśmy sięgnęli do tego brzmienia starotestamentalnego i wzięli pod uwagę mentalność właśnie semicką w ogóle Bliskiego Wschodu, trzeba by było zauważyć, że żona znajduje się pośród różnych przedmiotów i wartości materialnych, które mężczyzna posiada, bo rzeczywiście takie było myślenie, że kobieta jest własnością swojego męża i bardziej tutaj to przykazanie mieściło się w kategoriach kradzieży, zabrania czyjejś własności, czy pożądania czyjejś własności i zazdrości, niż w kwestiach związanych właśnie z 6 przykazaniem. Oczywiście chrześcijaństwo tutaj poszło o krok duży dalej, ponieważ po pierwsze godność kobiety jest zupełnie inna, prawda, jest ona w ogóle w zamyśle stwórczym już przez Pana Boga ukazana jako pomoc mężczyźni, jako jego partnerka, a więc mocno podkreślone personalistyczne podejście do kobiety. W związku z tym zostało rozróżnione 10 i 9 przykazanie i to 9 odnosi się do żony jako wyjątkowej wartości podmiotowej, która jest obecna w życiu mężczyzny. I drugi fragment, który przytacza katechizm Kościoła katolickiego, to fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, 5 rozdział, 28 werset, a więc kazanie Jezusa na górze, które ukazuje moralność chrześcijańską, zupełnie inną, nową. I Pan Jezus mówi tak: każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Więc poprzeczka podniesiona bardzo wysoko, ale właśnie tu chodzi o świadomość tego, że chrześcijaństwo nie polega tylko na zewnętrznym powstrzymaniu się od jakichś aktów, ale chodzi o tak naprawdę przemianę serca, o wolność serca, czyli o takie uzdrowienie serca przez Pana Boga, że to serce nie będzie pragnąć czegoś, czego nie może.
Co w takim razie oznacza to pożądanie względem tego 9 przykazania, tak jak dzisiaj je rozumiemy?
Najpierw katechizm ukazuje, jakie jest znaczenie pożądania u świętego Jana. Mówi święty Jan Ewangelista o pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pysze życia. I zgodnie z katolicką tradycją katechizmową 9 przykazanie zakazuje pożądania cielesnego. 10 przykazanie natomiast zabrania pożądania dóbr drugiego człowieka. W sensie etymologicznym pojęcie pożądanie może oznaczać każdą gwałtowną postać pragnienia ludzkiego. I tutaj teologia chrześcijańska nadała temu pojęciu szczególne znaczenie pragnienia zmysłowego, które przeciwstawia się wskazaniom rozumu ludzkiego. Święty Paweł z kolei w swoich listach utożsamia je z buntem ciała wobec ducha. Pożądanie jest konsekwencją nieposłuszeństwa grzechu pierworodnego, wywołuje ono nieporządek we władzach moralnych człowieka i nie będąc samo w sobie grzechem skłania człowieka do popełnienia grzechu. Czyli bardzo jasno jak gdyby katechizm odwołując się do tekstów biblijnych pokazuje pożądanie jako wewnętrzne nieuporządkowanie władz człowieka, jako owoc czy pozostałość grzechu pierworodnego, która sprawia, że w człowieku toczy się walka pomiędzy tym, co cielesne i tym, co duchowe. Oczywiście tutaj nie wolno utożsamiać ciała z ciałem bezpośrednio. Ciało w znaczeniu teologii Pawłowej, ono oznacza starego człowieka. Cielesność, zmysłowość, czyli takie ciążenie ku grzechowi, ku pożądliwości, ku popędowi, czyli takie bardzo prymitywne poruszenia, które są obecne w człowieku. Natomiast duch w nauce świętego Pawła to nowy człowiek, który na skutek łaski rodzi się w nas i my dążymy do nowego człowieka, chcemy zostawić starego człowieka z jego pożądaniami i przyoblec się w nowego człowieka. To nie znaczy, że nowy człowiek nie ma w sobie pożądania w tym sensie takim pozytywnym, czy popędu, może bardziej trzeba by było powiedzieć, na przykład mężczyzna w odniesieniu do swojej żony jest to jak najbardziej godziwe, upragnione i to jest dar od Pana Boga. Z tym, że tutaj bardziej chodzi o to, żeby właśnie to pragnienie zostało skierowane do właściwego adresatu, czyli żeby mąż je kierował ku żonie, żona ku mężowi, a nie gdzieś poza małżeństwem, prawda?
Ja bym powiedziała tak, jeśli, tak jak ksiądz powiedział, jeśli pożądliwość jest skutkiem grzechu pierworodnego, no to znaczy, że to cały czas jakoś mnie dotyczy i że czuję się bezradna wobec tego. Czy jest jakiś sposób, aby zapanować nad tą pożądliwością, taką złą pożądliwością, tak?
Myślę, że nie chodzi tutaj o takie zewnętrzne zapanowywanie. Bardziej chodzi o to, żeby mając świadomość tej siły, która jest w nas, tego, co święty Paweł powie, chcę czynić dobro, narzuca mi się zło, nieszczęsny ja człowiek, i daje odpowiedź, że tym, który nas wyzwala, jest Jezus Chrystus, a więc im bardziej pozwalam Panu Bogu uświęcać swoje życie, nasiąkam Jego zbawczym działaniem, tym bardziej zaczynam obserwować, że zmienia się moje serce, bo nie jest sztuką to, że ja na zewnątrz będę czegoś, prawda, unikać. Oczywiście to jest też ważne i to jest część jakiejś walki z grzechem, ale jakby celem nie jest tylko zewnętrzne unikanie pewnych grzesznych sytuacji, ale tak naprawdę celem jest przemiana serca, które jest na tyle wolne, że ono nie będzie dążyło w takim kierunku, który jest zły, prawda? Czyli chodzi o przemianę wnętrza człowieka, żeby to serce było wolne, prawda? Żeby już nie było na przykład pożądliwych pragnień, spojrzenia i tak dalej. Zresztą to, co warto też podkreślić, pożądliwość to nie jest tylko grzech, który wynika, czy może dotyczyć czegoś, co się dzieje jak gdyby poza małżeństwem, ale równie dobrze nieuporządkowanie, o czym też nie mamy często świadomości, chociażby jeżeli chodzi o konfesjonał. Pożądanie też może być grzechem, który jest obecny w małżeństwie samym, w relacji małżonków, prawda? Kiedy mąż żonę zaczyna traktować przedmiotowo, jako właśnie chęć jakiegoś użycia jej dla swojej własnej przyjemności, albo w drugą stronę, żona może tak traktować męża, prawda? Nie myśleć o drugim. Tymczasem zbliżenie w małżeństwie ma być aktem daru z siebie, nie myśleniem o swojej własnej przyjemności, oczywiście obdarowanym przyjemnością przez Boga, ale najpierw właśnie w tym zamiarze stwórczym jest to kategoria daru z siebie.
Katechizm mówi następnie o oczyszczeniu serca, o czystości serca. Mnie osobiście kojarzy się to z takim hasłem, którym często się w Kościele posługujemy, a nie rozumiemy go tak naprawdę. Jak więc katechizm opisuje tą czystość serca?
Otóż Jezus bardzo wyraźnie pokazuje, że i tutaj właśnie jest jakby dalszy ciąg tego rozumowania, które przed chwilą przytoczyłem, że grzech człowieka nie rodzi się z tego, co zewnętrzne, tak? Cokolwiek dzieje się na zewnątrz, bo często zrzucamy winę na to, że gdyby taka pokusa nie była, to ja bym nie popełnił grzechu. To jest prawda i nieprawda, ponieważ gdyby twoje serce było czyste, to nawet gdyby była z zewnątrz pokusa, to ty nie pomyślałbyś pożądliwie, na przykład, nie wiem, zobaczyłbyś nagą kobietę przez przypadek, nie wiem, w sytuacji szpital albo coś i nie będziesz miał złych myśli, jeżeli twoje serce będzie czyste. No, jeżeli serce jest zaśmiecone pożądliwością, wtedy każdy bodziec zewnętrzny, on będzie powodował, że będzie rodził się dalej grzech czy pragnienie grzechu. Czystość serca też, co jest ważne, nie możemy ograniczać tylko do kwestii właśnie związanych z szóstym przykazaniem, bo to pojęcie czystego serca w nauce Jezusa, w kazaniu na górze, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, ono ma znaczenie dużo, dużo głębsze, dużo szersze i na to otwierają nam oczy ojcowie pustyni, którzy całą ascezę, całą modlitwę, całe życie wiary podejmowali właśnie po to, żeby owocem było czyste serce, czyli serce niezmącone złymi uczuciami, emocjami, pożądliwościami, poruszeniami, tak byśmy to bardzo ogólnie nazwali. Czyli właśnie to jest czyste serce, przejrzyste serce, w którym nie ma złości, zazdrości, nienawiści, pożądliwości, nieczystości. To jest czyste serce, czyli nie wolno redukować tej czystości serca tylko do wymiaru związanego z nieczystością, w sensie grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu. I Jezus pokazuje, że to z serca rodzą się złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne. I dlatego walka z pożądliwością cielesną, i tutaj ta pożądliwość cielesna, to są także te poruszenia typu nienawiść, złość, bo to jest ten stary człowiek cielesny w nas, który objawia się tym, że tego typu poruszenia, one targają człowiekiem, one nami chcą kierować i im bardziej nie mam poukładanego serca, tym bardziej one mną sterują, one mną kierują, prowadzą. Tymczasem właśnie to, do czego dążymy, w jakim kierunku idzie człowiek, który staje się nowym człowiekiem, to żeby one przestały we mnie działać, żeby one mną nie kierowały, żebym ja był wolny wobec tego, co się dzieje wokół mnie, żeby żadna pokusa na zewnątrz nie spowodowała właśnie tego, że ten mechanizm się rozkręci i mnie poprowadzi w kierunku grzechu. Jednak katechizm też zauważa, że w tej czystości serca jest ważne to, żebyśmy dostosowali swój umysł i swoją wolę do Bożych wymagań świętości. Zwłaszcza w trzech dziedzinach miłości. Czystości, czyli prawości płciowej, umiłowania prawdy i prawowierności w wierze. A więc bardzo wyraźnie widzimy, że nie chodzi tutaj o czystość w sensie dziedziny związanej z naszą seksualnością, ale właśnie szukanie prawdy i prawowierności w wierze. Tutaj ta czystość serca jak gdyby wyraża się w tych trzech wymiarach. Istnieje bowiem związek między czystością serca, ciała i wiary. Tak naucza katechizm.
To, co ksiądz też mówił przed chwilą, co czytamy w katechizmie, to sprowadza nas do takiej myśli, że no jest to walka. Walka duchowa, walka o czystość, jakieś zmaganie, ale okazuje się, że i tu Pan Bóg nas nie pozostawia jakby samym sobie. Mamy łaskę chrztu i mamy różne inne takie koła ratunkowe, na przykład modlitwę.
Wydaje mi się, że dzisiaj często właśnie w świecie mamy takie przekonanie, że my jesteśmy takimi biedaczkami, tyle pokus na nas spada i teraz ja biedny muszę sam się zmagać i tak dalej, że Bóg jest niesprawiedliwy. Ale zapominamy właśnie o tym, że walka duchowa, ona przede wszystkim dokonuje się na poziomie tego, co Bóg dla nas zrobi, naszego obdarowania. Szczególnie w tym roku, kiedy przygotowujemy się do rocznicy chrztu naszej ojczyzny, musi wybrzmieć w nas tajemnica chrztu świętego, czyli tego darmowego obdarowania nową naturą, która w dużej mierze leczy jak gdyby ten nieporządek, który jest w nas. Pewne jego skutki jeszcze pozostają i tutaj jest droga na to, żeby człowiek współpracował z łaską Chrztu Świętego, także poprzez modlitwę, poprzez inne sakramenty, słuchanie Słowa Bożego, czy dobrze dostosowanym do swojego poziomu życia duchowego i wolności serca, ascezę. Ale tak naprawdę te środki, one są właśnie odpowiedzią człowieka na łaskę obdarowania, chęcią przyjęcia w pełni tego daru, który jest jak zapakowany prezent i z którego korzystamy albo nie. Jednak musimy mieć świadomość, że sam chrzest za nas wszystkiego nie zrobi, czyli jest wymagana ta współpraca z łaską Pana Boga, ponieważ no, zły duch zawsze będzie dążył do tego, żeby tą łaskę Chrztu Świętego w nas przygasić, żeby ją jakby związać duchowo, żeby ona nie mogła owocować. Dlatego ważna jest ta walka w nas. Kościół podkreśla w katechizmie ważność cnoty i daru czystości, ponieważ właśnie czystość pozwala miłować sercem prawym, niepodzielnym, dalej czystość intencji, która polega na dążeniu do prawdziwego celu człowieka. Ochrzczony stara się z prostotą rozpoznawać wolę Bożą i pełnić ją we wszystkim. To jest dzisiaj bardzo ważny temat, który myślę, że trzeba zaakcentować. Czy jest we mnie takie pragnienie szukania woli Pana Boga i wypełniania jej we wszystkim, w każdej mojej decyzji, w każdym kroku, w każdej wypowiedzi, w każdej chwili mojego życia? I wreszcie trzecia rzecz, przez czystość spojrzenia zewnętrznego, wewnętrznego, przez czuwanie nad uczuciami, wyobraźnią, przed odrzucaniem jakiegokolwiek upodobania w myślach nieczystych, które skłaniają do odejścia z drogi Bożych przykazań. I jest tutaj przytoczony fragment z Księgi Mądrości, widok roznamiętnia głupich. Jest to pewna mądrość wielka, na której też bazują i odwołują się ojcowie pustyni też. No, głupi człowiek, czyli człowiek nieuformowany, jest na tyle słaby, że jakikolwiek widok jest w stanie go, prawda, pociągnąć ku pożądliwości, ku grzechowi. Asceza ojców na pustyni, ona dążyła do tego, żeby stać się beznamiętnym, czyli żeby nawet pokusa, która mnie spotyka, a były takie, i diabeł często do ojców pustyni przychodził, na przykład pod postacią kobiety, która zachęcała właśnie do grzechu, żeby stać się wobec tego obojętnym. I wielu z nich rzeczywiście w taki sposób odrzucało pokusę, że pokazywało złemu duchowi, no to mnie nie interesuje, ja wypełnię wolę Pana Boga, i wtedy diabeł natychmiast znikał. A więc takie rzeczywiście czuwanie nad swoim wzrokiem, ale też sami nigdy nie wystawiali się na pokusę, czyli unikali na przykład kontaktu z kobietami. Byli tacy, którzy absolutnie nie chcieli nigdy widzieć kobiety, widzieli swoją słabość i kruchość. Zresztą tutaj warto wspomnieć świętego Szarbela, który coraz bardziej jest znany, że też miał taką zasadę unikania spotkań z kobietami, nawet do kościoła ich nie wpuszczał. Raz jeden z powodu wielkiej miłości bliźniego, kiedy była straszna pogoda, pozwolił, żeby kobieta weszła do kaplicy. Natomiast tak to unikał. Miał świadomość, że no kruchości swojego powołania też, i że mimo, że służy Panu Bogu, jest cały czas mężczyzną, i dlatego ta jego asceza była daleko posunięta, to czuwanie, prawda? Nie chciał nawet widzieć kobiety, nie chciał patrzeć na kobiety, żeby przypadkiem diabeł tego nie wykorzystał i nie odciągnął go od pełnienia woli Pana Boga, którą miał jasno rozeznaną i którą chciał pełnić. No i ostatnia rzecz, którą Kościół tutaj zaleca, to jest modlitwa. Rzeczywiście, kto się modli, czyli przypisuje siłę do walki z grzechem i z pokusą nie sobie, tylko Panu Bogu, staje przed Panem Bogiem jak biedaczek i prosi Jego o pomoc, łaski, bo wie, że bez Pana Boga, bez Jego pomocy jest w stanie upaść w każdy grzech, no to rzeczywiście też przynosi wielkie owoce.
Trzeba by jeszcze teraz wspomnieć temat wstydliwości. Kiedy czytałam ten fragment katechizmu, to narzuciła mi się taka historia, którą przeczytałam ostatnio w jednym z tygodników katolickich. Mama młodej dziewczyny została wezwana do nauczycielki i nauczycielka wyraziła pretensję, że córka się zbyt skromnie ubiera i w ten sposób odstaje, tak, od reszty klasy, i stanowi to problem dla całej społeczności. Wydaje się dosyć zabawne, a tak naprawdę nie jest, bo okazuje się, że właśnie skromność ubioru, wstydliwość dla większości społeczeństwa w dzisiejszych czasach jest tak naprawdę dziwactwem.
Oczywiście wszystko ma swoje skrajności. Nie chodzi tutaj o demonizowanie cielesności człowieka, prawda, czy jakieś takie chorobliwe podejście i strach, na przykład, nie wiem, przed widokiem piękna kobiety. Absolutnie Kościół nigdy w takim kierunku nie szedł. Wszystkie tego typu poglądy i pomysły były zawsze piętnowane jako błędne. Niemniej jednak pewna taka skromność, wyważona wstydliwość jest czymś bardzo ważnym, jest cnotą dzisiaj w tym świecie, gdzie właśnie brakuje takiego umiarkowania, takiej wstydliwości. dużo łatwiej jest o różnego rodzaju pokusy i niestety no często to kobiety przez swój sposób bycia, zachowania stają się jakimś powodem upadku dla mężczyzny. Ale też w drugą stronę, no, jest też wielu mężczyzn, którzy przez swoje zachowanie prowokujące właśnie mogą tutaj narażać kobietę na coś złego. Więc na pewno jest ważna dzisiaj skromność w ubiorze, zachowanie też pewnej takiej delikatności, subtelności. To jest oznaka piękna kobiecości, taka wrażliwość serca. To od razu widać, co jest we wnętrzu i myślę, że o to trzeba dzisiaj bardzo mocno zabiegać, modlić się. Tutaj też od razu mi przychodzi na myśl skromność i odpowiedniość stroju w miejscach świętych, prawda? Warto na to zwrócić uwagę. My dzisiaj w katolickiej Polsce często się obrażamy, że ksiądz gdzieś tam by zwrócił uwagę, że ktoś chyba za bardzo jest roznegliżowany, a warto wspomnieć, że w krajach, gdzie jest dużo cieplej niż u nas, no jest nie do pomyślenia. Ludzie sami mają wyczucie, że do miejsc świętych nie wchodzi się w stroju takim nieodpowiednim. Zresztą tutaj bardzo mnie poruszyło, kiedy w zeszłym roku miałem taką okazję i możliwość pielgrzymowania na górę Athos, gdzie akurat wtedy było 37 stopni ciepła w cieniu. No i kiedy po południu udawaliśmy się do świątyni na modlitwę, wszyscy mężczyźni ubierali się w koszulę na długi rękaw, ponieważ tłumaczyli, że idziemy na służbę Bożą, do domu Bożego. I było nie do pomyślenia, żeby ktoś przyszedł na przykład w sandałkach z odkrytymi nogami do miejsca świętego. Więc no, to było szczególne, tym bardziej, że no, tam na pielgrzymkę każdy bierze do plecaka tylko najkonieczniejsze rzeczy, bo się wędruje często właśnie z plecakiem po górach od klasztoru do klasztoru. No i to było naprawdę piękne doświadczenie, że mężczyźni mieli takie wielkie wyczucie świętości miejsca, że było nie do pomyślenia, żeby ktoś z nich sobie w krótkim rękawku nawet przyszedł do świątyni. Myślę, że my gdzieś na zachodzie, żeśmy zatracili to takie doświadczenie, poczucie świętości miejsca, szacunek i niejednokrotnie właśnie to Kościół staje się przez jakiś nieodpowiedni ubiór nawet przestrzenią, miejscem, gdzie rodzi się jakaś pożądliwość czy pokusa.
Dziękuję za dzisiejszą rozmowę o dziewiątym przykazaniu i zapraszamy na następną audycję z naszego cyklu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.